witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Bracia i siostry, od początku tego roku mówię wam o tym, przypominam o tym, co ma służyć ku naszemu zbudowaniu duchowemu, co ma sprawić głęboką przemianę w naszym życiu. Wiecie, my nie tyle potrzebujemy nabycia wielkiej mądrości, która do niczego nam nie posłuży, ile potrzebujemy rzeczy, które pozwolą nam żyć każdego dnia i wzrastać każdego dnia w Bogu. Potrzebujemy rzeczy, które w praktyczny sposób będą się przekładać na nasze cudowne życie. I bardzo dobrze jest, jeśli znamy głębię Słowa Bożego, Jego myśl, Jego całą naukę, to, co pozwoli nam uniknąć jakiegoś zwiedzenia, jakiegoś oszustwa diabelskiego, ale dobrze jest też, kiedy przyjmujemy proste Słowo Boże, radę tego Słowa Bożego, Jego mądrość ku postępowaniu każdego dnia. I tak, jeśli pamiętacie, staram się pewne wersety utrwalać wręcz na pamięć w naszych sercach. I to są dobre wersety. To są wersety, które pozwolą ci każdego dnia śmiało wstawać o poranku. To są wersety, które pozwolą ci korzystać z ogromu błogosławieństwa Bożego. To są te miejsca, które pozwolą ci nie stracić celu w swoim życiu. Myślę, że wszyscy pamiętacie to słowo, które mówi, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Myślę, że wszyscy pamiętacie ten werset, który wielokrotnie powtarzałem, że w którym Bóg zapewnia, że wszystko, co Jego, jest również i nasze. Ale myślę, że zapamiętaliście z ostatniego czwartku słowo, które mówi, że, które Paweł wyznawał, że niezależnie od tego, czy jesteśmy w ciele, czy nie, żyjemy po to, by podobać się Jemu. To jest nam bardzo potrzebne, żeby pamiętać o tym na wszystkich drogach naszego życia. Nie żyjemy po to, żeby podobać się sami sobie. Nie żyjemy po to, żeby sprawiać w zachwyt innych ludzi, ale żyjemy po to, żeby podobać się Jemu. A po to, żeby podobać się Jemu, musimy znać Jego wolę. Musimy wiedzieć, co Bogu się podoba. To często nie są nasze myśli i to nie nasze plany. To Jego wola ma znaczenie dla naszego życia. Dziś chciałbym mówić o czymś, o czym rozpoczęło się już rozważanie słowa na dzisiejszym nabożeństwie. To jest słowo, które mówi o naszych finansach, o naszym bezpieczeństwie w Bogu. Zwróćmy uwagę jeszcze raz na 62 psalm, który dzisiaj nam był naprawdę bez żadnego uzgodnienia cytowany, ale ja zawsze mówię, że Bóg przygotowuje dobrze posiłki dla naszych serc, dla naszych dusz. Bóg sprawia, że to wszystko, co słyszymy, nabiera smaku. I ten psalm 62 w wersecie 11 mówi po pierwsze, nie ufajcie wyzyskowi, po drugie, nie pokładajcie w grabieży nadziei i po trzecie, pamiętajcie, że bogactwo może sprawić, że nasze serca przylgną do Niego. Ale najważniejsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać, to, że moc należy do Boga. Moc należy do Boga. To, czego tak bardzo potrzebujemy, należy do naszego Boga. Ludzie mówią, że siłą jest pieniądz. Ludzie mówią o tym, że bogactwo to jest moc. Ludzie mówią, że kiedy mamy bogactwo, możemy wszystko. Ale ty nie jesteś zwykłym człowiekiem. Ty jesteś tym, który należy do Boga. Ty jesteś obywatelem Królestwa Bożego i powinieneś znać prawdę. I nie powinieneś żyć tym, co powiadają ludzie, ale tym, co jest prawdą. Moc należy do Boga. Moc należy do Boga. to znaczy, że w Nim powinniśmy pokładać ufność i nadzieję. I otwórzcie sobie drugi list do Koryntian, 9 rozdział. Będziemy dziś mówić o dobrych inwestycjach w naszym życiu. Będziemy mówić o tym, co pozwoli nam przeżyć trudne chwile, kryzysy. Będziemy mówić o tym, co zachowa nas od wszelkiego rodzaju niedostatku, głodu, jakichś niepokoi w naszym życiu. Będziemy mówić o tym, co pozwoli nam zachować pokój w naszych sercach. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział od 6 do 15 wersetu, to fragment, który mówi bardzo dużo na ten temat. Dużo więcej, niż jesteśmy w stanie często przyjąć. A więc czytajmy go. A powiadam wam, mówi Paweł, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, lecz ochotnego dawcę Bóg miłuje, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielać wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będę za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Za czasów Pawła, kiedy chciało się oddać coś, co warto robić, jeśli chodzi o życie materialne, to zarówno Pan Jezus, jak i Paweł używali tego porównania siewu. Porównania zasiewu po to, aby zebrać plon. I bracia i siostry, gdybyśmy dzisiaj słuchali Pawła, prawdopodobnie mówiłby, używałby określeń bliższych naszemu pojmowaniu życia materialnego. I myślę, że to była po prostu mowa, nauczanie o dobrej inwestycji. O tym, jak dobrze zainwestować, aby mieć z tego korzyści, aby mieć spokojne życie, aby mieć zabezpieczenie. Jak zainwestować, aby Boże zaopatrzenie spływało na nas każdego dnia. I oczywiście, kiedy Słowo Boże mówi nam o inwestycji, o zasiewie, to mówi o czymś, co wymaga wiary w naszym życiu. Dlatego, że widzicie, Paweł zdawał sobie sprawę z tego, że każdy z Koryntian w jakiś sposób inwestuje w swoim materialnym życiu. Że każdy z Koryntian miał na tyle rozumu, aby coś robić, aby ich zasoby finansowe, materialne pomnażały się lub też regularnie były nabywane. To nie był problem. Cały świat się tego w jakiś sposób uczy poprzez życie, jak sobie w życiu radzić. Natomiast nie cały świat jest pod wpływem tego, co jest nazwane w tym miejscu, w tym fragmencie Bożego Słowa, łaską Bożą w materialnym życiu. Nie cały świat w tym, co robi, służy Bogu. I nie cały świat może się spodziewać Bożej zapłaty, Bożego błogosławieństwa w swoim materialnym życiu. I dlatego też Paweł mówi o tym Bogu, który jest władny udzielić nam wszelkiej łaski. Udzielić nam wszelkiej łaski. Ta wszelka łaska. Gdybyśmy mówili teraz o jakimś biznesie, o jakichś interesach, to po pierwsze dobry pomysł. To pochodzi od Boga. To Bóg daje natchnienie do tego, co robić. Ta wszelka łaska to możliwość realizacji tego, co pochodzi z Bożego natchnienia. To te wszystkie okoliczności, które dają możliwość, aby te interesy się udały. Ta wszelka łaska to wszystko to, co nas zachowa od upadku tego, co rodzi nadzieję. Chcę wam powiedzieć, że wielu ludzi ma dobre pomysły. Wielu ludzi nawet nieźle startuje w swoich interesach, ale potrzebują łaski, nie znając sobie czasem z tego sprawy, potrzebują łaski, aby Bóg ich zachował od wszelkiego rodzaju nieuczciwości ludzkiej chociażby, czy też dobrego zdrowia, czy dobrego klimatu w gospodarce, aby ten interes doszedł do końca. I Paweł, kiedy uczy o tym, to mówi, że jest Bóg, który jest władny udzielić nam obficie wszelkiej łaski. To znaczy, że na każdej płaszczyźnie tych potrzeb, które mamy przy realizacji jakiegoś pomysłu, czy też bycia w jakimś cyklu pracy, Bóg jest w stanie udzielić nam wszelkiej łaski. U ludzi, w warunkach wszystkich, jakie są gospodarcze, również w naszym dobrym zdrowiu, Bóg jest w stanie udzielić nam tej łaski. Amen? To On daje nam powodzenie i pomoc. Czasami jest problem w dzisiejszych czasach z chrześcijanami, z wierzącymi ludźmi, którzy mają tak zwane stałe posady. Takie ciepłe krzesełka, w których, wiecie, niemalże jak za komuny, czy się stoi, czy się leży, i tak wypłata się należy. Przychodzi 15, 10 czy 1 i my mamy. I przychodzi taki moment w życiu ludzi wierzących, którzy czasami się modlą o pracę, którzy czasem potrzebują cudu, aby pracę, jakiegoś rodzaju pracę dostać, że później już sobie myślą, po prostu mam. No dostałem pracę, znalazłem pracę, doceniono mnie. Bóg jest władny udzielić nam wszelkiej łaski, kiedy poszukujemy pracy, i On jest władny udzielić nam wszelkiej łaski, aby nam się dobrze pracowało, abyśmy byli zadowoleni ze swojej pracy, abyśmy również mieli trwałą pracę w swoim życiu. I nie chciałbym, aby ktokolwiek z nas w tym wszystkim, co mamy, w tym wszystkim, czym Bóg nas obdarzył, zapominali o Jego dobroci i o łasce, która się okazała. Abyśmy nie zapominali nigdy, że to od naszego Ojca pochodzi wszelki dar dobry, wszelki doskonały datek do naszego życia, że On jest sprawcą wszystkiego. Widzisz, jeśli nawet masz stałą posadę, jeśli nawet w najbliższych 10 latach nic nie zagraża twojemu bytowi, to pamiętaj, że to nie jest koniec Bożej łaski, którą On chciał ciebie zabezpieczyć. Bóg chce, abyś awansował. Bóg chce, abyś się rozwijał. Bóg chce, abyś miał to pomnożenie w swoim życiu, o którym również Paweł wspomina. Wiecie, czasami być może będąc emerytem, rencistą, uważamy, że wszystko, co było do osiągnięcia w materialnym życiu, to już się stało. Dzisiaj po prostu żyjemy z tej łaski państwa, które no, wiernie daje nam te pieniążki. Bóg jest władny udzielić wszelkiej łaski, aby został pomnożony nasz zasiew, jest napisane w wersecie 10. A więc po pierwsze, to, co chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjęli do swoich serc, zapamiętali głęboko, na długo, to, że to Bóg udziela nam wszelkiej łaski. Wiecie, kochani, kiedy interesy idą, ja chcę zawsze pamiętać, że to Bóg udziela wszelkiej łaski. Kiedy szczęśliwie wyjeżdżam i z radością wracam, to chcę pamiętać, że to Bóg udziela wszelkiej łaski. Kiedy wszystkie rzeczy w moim życiu na co dzień się układają, to chcę pamiętać o tym, że to Bóg udziela wszelkiej łaski. Kiedy masz na zapłacenie rachunku, to pamiętaj, że to Bóg udziela ci wszelkiej łaski. I Paweł nieprzypadkowo o tym mówi, ponieważ sam poznawszy zasady Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski, która się może objawiać w życiu człowieka, chciał dzielić się tą praktyczną wiedzą, tym bogactwem, które dotknęło jego życia z innymi wierzącymi. I startuje w bardzo bezpośredni sposób. Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie. Ale kto inwestuje obficie, obficie zbierze zyski. Obficie będzie zyskał z tego, co zainwestował. Jakkolwiek mówiłem, świat i my wszyscy radzimy sobie w tym, aby zdobywać na chleb, na jakiś określony standard życia. Tak Pan Bóg chciał zrobić w naszym życiu coś więcej, o czym dowiemy się nieco później. On chce, abyśmy inwestowali w to, co przyniesie pewny zysk, ponadstandardowy, co przyniesie nam tą świadomość i to poczucie obfitości z powodu Bożego błogosławieństwa i Bożej łaski. Widzicie, kochani, werset 12 mówi nam o czymś, co absolutnie jest obce temu światu. Dlatego, że większość ludzi na tej ziemi zdobywa dobra po to, żeby cieszyć się nimi i po prostu je konsumować. Ale Paweł mówi o tym, że święci powinni dobrami sprawować służbę Bogu. Święci powinni coś szczególnego czynić w swoim życiu, co będzie błogosławieństwem dla innych. Czasami z siostrą Terenią wiedziemy spór, kto będzie usługiwał na akcji Dar Serca. I tam są różne opcje, ale Terenia ma czasami takie powiedzenie, ach, może lepiej ty, bo tobie to tak łatwo idzie. Bracia i siostry, łatwo, ponieważ w pewnym momencie swojego życia postanowiłem być w służbie słowa. W pewnym momencie postanowiłem, że mój umysł poddam temu, co mówi Bóg, aby przekazywać to innym. I bądźcie pewni, najstarsi tego zboru pamiętają, ale nie było zawsze tak łatwo. Było bardzo trudno. Były trzyminutowe kazania pierwsze, a teraz nie można mnie wygonić za kazalnicy. Być w służbie oznacza rozwijać się i coraz śmielej sobie poczynać, bo nabywamy pewnych zdolności, odkrywamy pewne rzeczy, które pozwalają nam z łatwością tą służbę sprawować. to samo dotyczy naszego siania, naszych inwestycji w Królestwie Bożym. Są momenty, kiedy jest bardzo trudno cokolwiek wykrzesać z tej księgi, którą znamy, czytamy i wydawałoby się, każdy z nas powinien być kaznodzieją. Amen? Ale czasem, żeby powiedzieć ludziom kilka słów świadectwa, spędza nam to sens powiek. Boże Słowo w wielu miejscach nas zapewnia, że kiedy wytrwale ćwiczymy, to nabieramy siły, jesteśmy w stanie używać daru, który Bóg nam daje. Bracia i siostry, 10 werset nie pozostawia żadnych złudzeń. Bóg daje ziarno siewcy. Jeżeli dzisiaj w swoim życiu jesteś w jakimś momencie, na jakimś etapie swojego materialnego rozwoju, to pamiętaj, że to, co masz, aby tym dysponować, masz z łaski Bożej. Bóg daje ziarno siewcy. Paweł nie pozostawia Koryntianom złudzeń w tamtych realiach, że jeśli mają ziarno, to mają go z łaski Bożej. Bo równie dobrze rok wcześniej mogła być susza, mógł być kataklizm i tego ziarna by nie było. Zjedliby wszystko, cokolwiek by zebrali na swoich polach. Ale ponieważ mają dzisiaj, to Paweł im to uświadamia, że to Bóg daje ziarno siewcy. Że to z łaski Bożej przyszedł plon. Że z łaski Bożej dzisiaj dysponują tym, co dysponują. Jakżeż dobrze by było, gdyby wierzący ludzie dzisiaj pamiętali, że Bóg obdarza nas wszelkim dobrem. Że to On jest sprawcą wszelkiej łaski, której potrzebowaliśmy i potrzebujemy, aby mieć to, co mamy, to, czym dysponujemy. Bóg daje ziarno siewcy. I daje go po to, abyśmy siali. Abyśmy siali. Abyśmy sprawowali służbę siania. Abyśmy dochodzili do doskonałości w sianiu. Abyśmy byli ludźmi, innymi słowy mówiąc, którym nie sprawia to żadnego problemu, aby siać. Gdzie siać? Tam, gdzie jest potrzeba. Gdzie siać? Tam, gdzie jest coś do obsiania, aby to przyniosło plon. I kiedy siejemy w tym swoim doczesnym życiu, jak to Biblia nazywa, dla ciała, to oczywiście spodziewamy się określonego zwrotu z góry założonego, ponieważ tak skalkulowaliśmy swoją inwestycję, swój siew. Tyle włożyliśmy w to pracy, tyle zebraliśmy na koncie emerytalnym i tyle mamy dostawać. Proste zasady ekonomii czy też matematyki. Ale kiedy siejemy w Królestwo Boże, powinniśmy z góry zakładać zupełnie inny plon. Inny plon. Widzicie, kochani, kiedy w naszych sercach nie sprawimy tego nawrócenia, tego upamiętania, którego bardzo potrzebujemy jako wierzący ludzie, nie będziemy w stanie nigdy siać. Siać w tej wolności i w tej służbie, do której Bóg nas powołuje. Ponieważ jeżeli w Królestwie Bożym będziesz siał wyłącznie z myślą o tym, ile ci Bóg za to da, to możesz mieć problem. To nie jest sianie w wolności. To nie jest sianie, którego Bóg oczekuje. Pan Jezus mówił przy okazji pobytu przy skarbnicy w świątyni, o ludziach, którzy przychodzili i dawali, oczekując określonego plonu. Po pierwsze, żeby ludzie ich widzieli, a po drugie pewnie spodziewali się, że Bóg im odpłaci za to, co robią. Paweł w tym fragmencie rozpoczyna od tego, że po pierwsze Bóg udziela obficie wszelkiej łaski, po drugie przypomina, że to, czym dysponujemy, pochodzi z Bożej dobroci, to On daje ziarno siewcy. Po trzecie, w 11 wersecie mówi, że Bogu nie zależy na tym, żebyśmy my ledwo ciągnęli, ale abyśmy byli ubogaceni we wszystko. I abyśmy mogli w ten sposób służyć Jemu. I zobaczcie, jaki jest plon tego, co czynimy, siejąc w naszym materialnym życiu w Królestwie Bożym. Po pierwsze, Paweł zwraca uwagę na to, że plonem tego jest liczne dziękczynienie, jest uwielbienie Boga. Plonem naszej służby siewu, plonem naszych dobrych inwestycji w Królestwie Bożym, mądrych, tych, które Bóg kładzie na nasze serca, do których nas Duch Święty pobudza, do których nas przekonuje Słowo, jest liczne dziękczynienie. I tutaj taka uwaga, że ta uwaga dotyczy tego, że nie zawsze Bóg będzie nas inspirował tylko i wyłącznie do tego, żeby gdzieś łożyć na ogólną kolektę niezauważoną, która wydawałoby się czasami, że przepada jak kamień w wodzie. Wydawałoby się. Czasami Bóg nas może pobudzać do bardzo indywidualnych rzeczy, do bardzo indywidualnych spraw, które będą się kończyć obfitym dziękczynieniem składanym Bogu. Wdzięczności ludzi, którzy będą wprost mówić: Boże, dzięki Ci, że sprawiłeś ten cud, że Ty odpowiedziałeś na moje potrzeby, na moje modlitwy, zarówno indywidualnych ludzi, jak i kościołów, społeczności, narodów, tam, gdzie sprawowanie tej służby będzie dotykać, naszej służby będzie dotykać tych, którzy żyją w potrzebach. A więc dziękczynienie, chwała wymieniona w 13 wersecie będzie tym plonem, pierwszym plonem, który będzie przynoszony dla chwały Bożej i ku naszej radości z powodu tego, że służymy Bogu naszymi dobrami materialnymi. Ale nie tylko to. Druga rzecz, która będzie takim nieocenionym plonem naszego życia, niesamowicie ważnym plonem, skarbem więc naszego życia, to będzie dowód, będzie taki, wiecie, certyfikat, świadectwo tego, że podporządkowujemy się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej. Myśleliście o tym, czy za moim, za waszym życiem idzie świadectwo, praktyczne świadectwo wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej? My mówimy, że Bóg jest sprawcą wszelkiego dobra. Mówimy o tym. Ale czy to coś sprawia w naszym życiu? Poza tym, że Panie, daj, 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 daj. My mówimy o tym, że Bóg się troszczy o każdy dzień naszego życia. Ale czy to jest cała Ewangelia Chrystusowa? Czyż w tym samym fragmencie Jezus nie mówił: ale wy szukajcie Królestwa Bożego, troszcie się o Królestwo Boże. My wyznajemy dużo rzeczy, ale czy za tym wyznaniem idzie świadectwo: tak, ten człowiek żyje według Ewangelii Chrystusowej. Widząc ubogich, widząc potrzeby, widząc wszelkiego rodzaju sytuacje wokół siebie, jest żywym przykładem tego, że Ewangelia Chrystusowa jest mocą do życia. I bracia i siostry, to jest obfity plon. Choćby nic więcej się nie zdarzyło, to jest obfity plon. I chcę wam powiedzieć, że ten fragment Bożego Słowa jest pełen obietnic i pełen dobrych przepowiedni do naszego życia, dobrych proroctw. Po pierwsze, on mówi o tym, o czym już wspominałem wcześniej, że Bóg udziela obficie wszelkiej łaski, że on daje nam ziarno na zasiew, daje nam to, czego potrzebujemy, aby dobrze inwestować. On jest w stanie pomnożyć wszystko, co posiadamy w swoim życiu. On jest w stanie dać nam owoców. On jest w stanie. On jest tym zainteresowany, abyśmy byli ubogaceni we wszystko. Ale on też oczekuje od nas służby. On oczekuje, że to, co posiadamy, będziemy używać dla Jego chwały. Nie dla swojej chwały, ale dla Jego chwały. On oczekuje na to, że z powodu tego, czym On nas obdarza, z innych ust będzie się wznosić uwielbienie, ponieważ my będziemy mądrymi szafarzami wszelkiego dobra, którym Bóg nas obdarza. A na naszym życiu będzie wystawione to dobre świadectwo, że to, co wyznajemy, jest naszym życiem, jest prawdą w naszym życiu. I widzicie, Paweł, kiedy zwracał się do zboru w Koryncie, on też mówi coś, co możemy odebrać jako taką pozytywną zazdrość tego stanu, w którym się znajdowali. Nie była ta zazdrość, a czemu oni mają, a ja nie, tylko taka tęsknota, która była jakby udekorowana jeszcze tym pragnieniem mieć tak, jak mają Koryntianie. Modląc się za was, tęsknić będę za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Paweł wiedział, jak bardzo Bóg błogosławi Koryntian, jak bardzo ich błogosławi. I wiedział też, jak bardzo wiele potrzebują mądrości, żeby to błogosławieństwo we właściwy sposób używać. Aby to błogosławieństwo przynosiło obfity plon, przynosiło wiele uwielbienia, wiele radości i było praktyczną pomocą dla tych, którzy tego potrzebują. List do Galacjan, 6 rozdział, 7 i 8 werset, również w kontekście dawania i Bożego błogosławieństwa, mówi coś bardzo twardego, bardzo mocnego. W tej sprawie nie możemy błądzić. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. I co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jest tu napisane, kto sieje dla ciała, z ciała rządź będzie co? Błogosławieństwo? Nie, skażenie. Jeżeli będziesz tylko siał dla ciała, jeżeli będziesz tylko zainteresowany swoim doczesnym życiem i tego, czy ci starczy, czy nie starczy, czy nie braknie, z tego będziesz siał skażenie, będziesz zbierał skażenie. Niepokój, a myśli, które będą się kotłować w głowie, jak sobie poradzić. Wszelkiego rodzaju trudne sytuacje, które przyjdą ze strony właśnie otoczenia z powodu braku Bożej łaski. Paweł mówi, nie błądźmy, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jeśli On zarzuca nas błogosławieństwem, jeśli On powoduje, że w pewnym momencie nasze życie zaczęło wzrastać, że nabraliśmy stabilności w materialnym życiu, On oczekuje, że zaczniemy służyć Jemu również w tej dziedzinie, że będziemy Jego sługami. A jeśli nie, jeśli to będzie ciągle inwestycja w nas, w ciało, w to wszystko, co możemy nazwać chciwością czy pożądliwością, Paweł mówi, z ciała rządź będziemy skażenie. Ale kto sieje dla ducha, zdobywa skarby wieczne. Skarby, które żadne okoliczności nie są w stanie zniszczyć, ukraść, zrobić cokolwiek. One się nie defraudują. Na nie kryzys nie ma wpływu. Kiedy indziej znów Pan Jezus powiedział, kto ma, temu będzie dane. Ale kto nie ma, temu i to, co ma, będzie zabrane. I możemy to dobrze rozumieć właśnie w połączeniu z tym słowem z listu do Galacjan. Jeżeli masz, jeżeli mówisz, że masz, jeżeli jesteś osobą, która nie ukrywa prawdy o Bożym błogosławieństwie, jest wdzięczna Bogu za łaskę i używasz tego dla chwały Bożej, to będzie w Bożym interesie, aby zaopatrywać Twoją służbę, aby zaopatrywać to, jak służysz Bogu w wierności. Ale kto mówi, że nie ma? Kto mówi, że nie ma? Nie kto nie ma, ale kto mówi, że nie ma, temu i to, co ma, będzie odebrane. Sianie dla ducha przynosi błogosławieństwo i obfitość. Sianie dla ciała przynosi skażenie i odbiera nam to wszystko, co Bóg w swojej łasce nam darował. Bracia i siostry, dlatego, żeby w swoim duchowym życiu przechodzić przemiany, żebyśmy mogli stawiać kroki wiary, żebyśmy mogli chodzić w wolności, służąc naszemu Bogu, potrzebujemy zmiany, potrzebujemy tego Bożego spojrzenia na różne dziedziny naszego życia. Ostatnio mówiłem o śmierci. Jeżeli będziemy bać się śmierci, nie będziemy w stanie służyć Bogu. Dzisiaj mówię o sprawach materialnych, finansowych. Jeśli nie będziemy wiedzieć, skąd to pochodzi, nigdy nie będziemy w stanie służyć Bogu. Niezależnie od tego, czy będziemy mieć dużo, czy mało, czy to będzie trwałe, czy być może okazjonalne, my będziemy zawsze drżeć o to, co posiadamy. Widzicie, to słowo z listu do Laodycei, które czytałem na pożegnaniu starego roku, przywitaniu nowego, to jest słowo, które również odnosi się do tej kwestii. Dlatego, że możemy dojść do wniosku, że jesteśmy bogaci, wzbogaciliśmy się, jest ok, jest wszystko dobrze, ale w Bożych oczach możemy wyglądać jako ludzie, którzy niczego nie posiadają. Tu jest napisane o nędzarzu i biedaku. Jest napisane o tym, który ciągle potrzebuje. To jest napisane o tym, który czuje niedostatek. To jest napisane o tym, który cały czas się zmaga, żeby mieć. I 18 werset jakby rozprawia się z tym, powiadając, radzę ci, kup sobie trochę złota, tego najwyższej próby, wypróbowanego w ogniu. Kup u mnie złota, żebyś był naprawdę bogaty. I to złoto, którym Bóg chce nas obdarzyć, to są trwałe rzeczy, które pochodzą od Niego. To są te dobra niebiańskie. To jest to błogosławieństwo, na które żadne rzeczy nie mogą wywrzeć negatywnego wpływu. To są te rzeczy, które zdobywamy przez wiarę i które Paweł nazywa wszelką łaską Bożą, której on chce obficie nam udzielać. Wróćmy więc do tego 62 psalmu, którym to Bóg przemawiał do nas na początku tego zgromadzenia. A więc o wyzysku nie ma mowy, aby mu ufać. I w grabieżu nie ma co pokładać nadziei. A kiedy też mnoży się bogactwo, coraz lepiej ci się wiedzie, przypadkiem niech twoje serce do tego nie przylgnie. Przypadkiem nie stań się niewolnikiem tego bogactwa. Nie mamy być sługami mamony, ale mamy mamonom służyć Bogu. Tak nas uczy Boże Słowo. I w tym wszystkim pamiętajmy. Psalmista mówi jeden raz, Bóg na ten temat przemówił, On to dwa razy usłyszał. Myślę, że pamiętacie dlaczego. Po pierwsze, że przemówił Bóg, a po drugie, doświadczył tego w życiu. Drugi raz to przemówiło do niego, kiedy odkrył tą prawdę w swoim praktycznym życiu, że moc należy do Pana. Moc należy do Pana. Bracia i siostry, zachęcam, abyśmy w naszym życiu, niezależnie od tego, czy jest ci teraz bardzo dobrze, czy źle, czy uważasz, że jesteś bogaty, czy tak średnio ci się wiedzie, czy twoje perspektywy na przyszłość są naprawdę świetliste, czy też może dużo znaków zapytania się pojawia. Tym, co masz, służ swojemu Bogu. Tym, co masz, bądź wierny Bogu w swojej służbie. Widzicie, Bóg nie chce od nas niczego, czego my nie mamy. Zauważyliście to w Bożym Słowie? On nie chce niczego, czego nie mamy. On nie chce czasu, którego nie masz, ale chce czas, który posiadasz. On ci go daje. On nie chce dóbr, których nie posiadasz, ale On chce tych dóbr, które posiadasz, byś mądrze Mu służył, abyś doświadczał Boga w tej dziedzinie i okazywał Mu swoją wdzięczność. Jeden raz przemówił Bóg. Zechciejmy to usłyszeć jeszcze raz w swoim życiu, w świadectwie, które Bóg sprawi w naszym życiu, że to do Niego należy moc. On jest sprawcą wszystkiego. On jest źródłem naszego błogosławieństwa. Wracajcie więc często do tego słowa. Niech w naszych sercach buduje się wiara. Niech w naszych sercach będzie dużo odwagi, abyśmy w swoim życiu stawiali kroki wiary i aby obfity plon Bożego błogosławieństwa, chwały, uwielbienia wznosił się dla Niego w Twoim otoczeniu. Ale też nie tylko to, aby Twoje życie miało to świadectwo, ten certyfikat, że Ty żyjesz według Ewangelii Chrystusowej. Inni sobie żyją jak chcą. Inni ludzie postępują tak, jak postępują, jak mają w głowie albo jak się nauczyli. Ale Ty żyjesz według Ewangelii Chrystusowej. Niech Bóg was błogosławi. Powstaniemy do wspólnej modlitwy.